Proprio per questo? Patrzyłem na ten plan konwencji, to zauważyłem, że bracia do usługi dobierani są tendencyjnie. Każdy z tych braci, których usługuje tutaj, jest w szczególny sposób powiązany z tym miejscem lub z tymi braćmi. I tak jak zacząłem myśleć, od kiedy ja się znam z procesem Siwków, to chyba od zawsze. Pamiętam, jak z bratem Krzyśkiem jeździliśmy do Miechowa. I nie tylko do Miechowa jeździliśmy. Nie będę mówił o naszych przeżyciach, naszych przygodach, bo to nie jest czas na to. Zanim przystąpię do rozważania naszego tematu, chciałbym kilka słów reklamy. Chciałbym zaprosić braterstwa za 2 tygodnie na konwencję do Budziarz. Konwencja już któraś, nie pamiętam, która. Liczymy, że braterstwo nie zawiodą. Przypominam o sprzęcie na komary. I druga reklama. Chciałem braterstwu przypomnieć o konwencji w Mukaczewie, która będzie we wrześniu. Ostatnia niedziela września. Koszt tej konwencji, podobnie jak w zeszłym roku, od osoby dorosłej jest $60. Cena obejmuje noclegi, posiłki. Dla dzieci do lat chyba 12, $25. Zgłoszenia będzie zbierał brat Piotrek Litkowicz. Jego tutaj dzisiaj nie ma, ale na następnych konwencjach będzie i prosiłbym do niego zgłaszać się, jeśli ktoś z braterstwa jest chętny na wyjazd do Mukaczewa. To tyle reklamy. Temat, z jakim braterstwem chcę się podzielić, to jest nie sądźcie. I gdy bracia organizatorzy tej konwencji zaproponowali mi, abym przygotował taki wykład, zgodziłem się chętnie, bo ten temat wydawał mi się bardzo ciekawy. Ale dopiero gdy zacząłem zbierać materiały na ten temat, to zrozumiałem, jak bardzo ten temat jest ważny dla człowieka, który ofiarował się Panu Bogu, i jak trudny do stosowania. Nieumiejętne sądzenie drugiego człowieka może pozbawić mnie i was korony. Apostoł Paweł zalicza naukę o sądzie do nauk początkowych. Podobnie jak naukę o chrzcie i o zmartwychwstaniu. Przeczytajmy słowa apostoła zapisane w liście do Żydów, 6 rozdział, werset 1 i 2. Dlatego, pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią pokuta za uczynki martwe i wyznanie wiary w Boga. Nauka o chrztach, o nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. Czy nauka podstawowa powinna być dla nas jasna i zrozumiała? Na pewno tak. Wszystkie nauki wyliczone tutaj przez apostoła są naukami podstawowymi, więc ważnymi i powinny być dobrze zrozumiane przez osoby, które interesują się głębszymi naukami biblijnymi. Bez zrozumienia tych nauk trudno robić postęp we właściwym rozumieniu i we właściwym kształtowaniu charakteru. Nie będę mówił dzisiaj o sądzie, szeroko o sądzie, lecz poruszę tylko jeden aspekt tego ciekawego tematu. Nasze rozważanie oprę na wypowiedzi Pana Jezusa, zapisanej w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale. Dotyczy ona naszego sądzenia innych ludzi. Przeczytajmy 7 rozdział od wersetu 1 do 6. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest oku Twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć błos oka brata swego. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Ten ostatni werset zdaje się, że nie bardzo pasuje do tematu sądzenia. Ale jeszcze bardziej nie pasuje do następnych wypowiedzi Pana Jezusa, w których Pan Jezus zachęca do modlitwy. Dlaczego tutaj został zapisany? Na końcu mojego rozważania spróbuję podać myśli, dlaczego te słowa były wypowiedziane właśnie w tym miejscu. W wersecie pierwszym czytamy: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Są to słowa znane i wydają się być zrozumiałe. Często przychodzą nam na myśl, gdy ktoś nas napomina lub nam zwraca uwagę. I czasami potrafimy nawet z pamięci zacytować dalsze słowa. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. W takich chwilach chcielibyśmy, aby zakaz sądzenia był przez wszystkich dobrze zrozumiały i przestrzegany. Jednak przy innej okazji Pan Jezus nie zabrania sądzić, a nawet zachęca. Będąc w świątyni, Żydzi zarzucili mu, że uzdrawia w sabat, czyli pracuje. Pan Jezus posłużył się wtedy porównaniem i zadaje pytanie. Jeżeli można dokonywać w sabat obrzeski, czyli zabiegu operacyjnego, to czy nie wolno czynić innych czynności pomocnych dla zdrowia? Następnie mówi tak. Ewangelia Jana, 7 rozdział, werset 24. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Żydzi oskarżyli Jezusa w oparciu o przepisy zakonne. Oczywiście, że zakon nakazywał odpoczywać w sabat, ale nie mówił o postępowaniu w wypadku zagrożenia. Nie zaprzeczyli, że nie jest grzechem wyciągnąć w sabat woła, gdy wpadnie do dołu, ani zjeść chleba ze świątyni, gdy jest taka konieczność. Te wypowiedzi Pana Jezusa pokazują, że ocenianie człowieka tylko na podstawie widocznych zachowań, czyli z pozoru, bez wnikania w daną sytuację, może doprowadzić do złych wniosków i złych ocen. Również podobną lekcję przekazał Pan Jezus, mówiąc podobieństwo o faryzeuszu i celniku, w której wyraźnie pokazuje, że przy ocenie innych ludzi ważny jest ich stan serca. Faryzeusz, który modlił się w świątyni, mówił prawdę. Zapisane jest w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale, werset 11 i 12. Dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten celnik tutaj. I rzeczywiście, zewnętrzne zachowanie tych ludzi było na pewno gorsze niż faryzeusza. Pomimo tego, on nie otrzymał odpuszczenia grzechu. Dlaczego? Bo popełnił kardynalny błąd. Osądził serce celnika. Święty Szczepan inaczej modlił się za złymi ludźmi. Święty Szczepan mówił: nie pamiętaj im grzechów ich, bo nie wiedzą, co czynią. Ileż pogardy dla drugiego człowieka jest w modlitwie faryzeusza. I tyle samo uwielbienia dla swojej osoby. Nie brał on pod uwagę tego, że ktoś musi wykonywać inny zawód i też pragnie żyć w zgodzie z boskimi przykazaniami i bardzo przeżywa tą sytuację. Te przykłady wskazują, że słowa Jezusa "nie sądźcie" zabraniają nam oceniać i potępiać myśli, pragnienia pobudki, czyli jednym słowem, serce drugiego człowieka. Mamy świadomość, że bezapelacyjnym sędzią jest kto? Pierwszy jest Pan Bóg, życiodawca. I drugi, Pan Jezus, Jego przedstawiciel. Mówi o tym sam Jezus i tłumaczy, dlaczego otrzymał taką możliwość. Słowa te zapisane są w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, werset 22 i werset 27. Werset 22 mówi tak. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd przekazał komu? Synowi. I werset 27. I dał mu władzę sądzenia. Dlaczego? Bo jest Synem Człowieczym. Jezus był doskonałym człowiekiem. Poznał i zrozumiał możliwości i zagrożenia, jakie pojawiają się podczas próby sądzenia. Tylko On zna i pojmuje doskonałe prawo miłości, które jest niezbędne do właściwego sądzenia. Człowiek, nawet ofiarowany i uświęcony, nie potrafi ocenić pobudek drugiego człowieka, ponieważ nie jest w stanie czytać serc innych. Większość z nas, podobnie jak apostoł Paweł, nie jest w stanie samego siebie właściwie ocenić. Jeżeli próbujemy to robić, to często sądzimy siebie zbyt surowo. Lub, co jest częstszą przypadłością, traktujemy zbyt pobłażliwie. Z tego powodu powinniśmy skromnie unikać sądzenia serc innych, ponieważ dalecy jesteśmy od rozpoznania, nie mówiąc już o zrozumieniu motywów innych ludzi. Pan zabronił nam sądzić innych Jego naśladowców, choć w innych miejscach informuje, że sądzenie nawet aniołów będzie jednym z przyszłych obowiązków Kościoła. Będziemy mogli to robić, kiedy posiądziemy kwalifikacje i kiedy będziemy do tego przygotowani, a potwierdzone to zostanie przez udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Dzisiaj nie wolno nam sądzić serc. Wolno jednak i powinniśmy oceniać czyjeś postępowanie w celu pomocy bratu lub w celu wyciągnięcia lekcji dla samego siebie. Apostoł Paweł przymusza nas do czynienia takich sądów, aby unikać udawania się do sądów świeckich. Mówi tak o tym w liście do Koryntów, w pierwszym liście do Koryntów, 6 rozdział, werset 3 i 4. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Możemy podejść do brata czy siostry i powiedzieć: myślę, że to, co czynisz, nie jest zgodne ze Słowem Bożym i przynosi złe skutki. Ale wierzę w Twoje dobre intencje. Wiem, że chcesz czynić dobrze. Rozważ tą sprawę według Twojego sumienia. I na tym powinniśmy poprzestać. W czasie rozmowy może się okazać, że źle ocenialiśmy czyjeś postępowanie i czyjeś intencje. Gdybyśmy posiadali Ducha Świętego w takiej mierze jak apostoł Piotr, to moglibyśmy ocenić pobudki innych. Nikt z nas nie odważy się, nie ma takiego prawa powiedzieć tak, jak powiedział Piotr do Ananiasza i do Safiry. Zapisane jest to w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, werset 4. Pamiętamy, sprzedali swój majątek i jego część dobrowolnie przynieśli do zboru, mówiąc, że to jest wszystko, co uzyskali ze sprzedaży. Apostoł wiedział, że kłamali. Nam jednoosobowo nie wolno skazywać i karać. Nawet w przypadkach tak oczywistych, jak sprawy wspomniane przez apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 5, werset 11 i 12. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest przetecznikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem lub grabieżcą, żebyście z takimi nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem, czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Trudno jest nam w sądzie oddzielić serce człowieka od jego postępowania. Dlatego Pan zalecił nam najlepszą w naszych niedoskonałych warunkach metodę rozsądzania spraw trudnych i ważnych. Jest to sąd przez zbór. I to w niektórych przypadkach. Sam po sobie wiem, że pokusa sądzenia innych w sprawach, nie tylko tu wspomnianych, jest częstą dolegliwością wielu z nas. Dlatego Pan nam zagroził, że jeżeli nie zaniechamy sądzenia jeden drugiego, to możemy spodziewać się braku miłosierdzia ze strony Pana Boga dla nas samych. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Często sami prosimy o to Pana Boga, wypowiadając słowa modlitwy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Nie wiem, czy czasami nie traktujemy tych słów zbyt ogólnikowo i powierzchownie. Czasami odpowiedź na taką modlitwę przychodzi bardzo szybko. Czy nie zauważyliście, braterstwo, że jeżeli kogoś osądzamy zbyt surowo, w niedługim czasie przychodzą na nas podobne doświadczenia, albo jeszcze gorsze. Doświadczyłem tego na własnej skórze. Plan Boży względem człowieka jest taki, że człowiek pragnący przybliżać się do Boga i pragnący mieszkać w domu Bożym, o którym mówi ewangelista Jan w 14 rozdziale w wersecie 2, musi przemieniać się z dziecka gniewu w dziecko miłości. Musi przemieniać się, jak mówi Pismo, z chwały w chwałę. Nieodzowny jest również wzrost w poznaniu i zrozumieniu nauk, które Biblia nazywa mlekiem, i nauk nazywanych twardym pokarmem. Jestem przekonany, że wszyscy tak rozumieją. Nasuwa się jednak pytanie, jak sprawdzić, jak upewnić się, że ja nie tylko tak rozumiem, ale postępuję zgodnie z tym. Czy istnieje jakiś test, jakiś papierek lakmusowy, który oceni mój rozwój i jednocześnie poznanie? Takim testem sprawdzającym nas pod tym względem jest nasze pragnienie i pęd do sądzenia innych. Ktokolwiek z nas upiera się przy niemiłosiernym sądzeniu naszych współbraci, ten udowadnia, że nie wzrasta w znajomości i w łasce. Taki nie przemienia się z chwały w chwałę na podobieństwo naszego Boga. Taki może i posiada wiedzę biblijną, ale jej nie rozumie i nie jest prawdziwym naśladowcą Jezusa. Mocne to słowa, ale musimy to rozumieć i mieć świadomość, że duch sądzenia i potępiania jest powszechnym grzechem, który dotyczy ludu pańskiego. Pokazuje on, że brak nam ducha miłości, brak ducha Chrystusowego, który jest pełen dobroci, życzliwości i rozwagi. Niewielu z ludu Bożego zdaje sobie sprawę, że sądzenie innych jest złe i niebezpieczne dla nich samych. Może ich to pozbawić królestwa, a jeżeli nie, to na pewno sprowadzi na nich samych o wiele bardziej srogą ocenę od Pana Boga. Czasami tłumaczymy naszą potrzebę ostrego sądzenia tym, że jeżeli byśmy łaskawym okiem patrzyli na innych, to doprowadzi to do zbytniej pobłażliwości, zbytniego miłosierdzia i do zamykania oczu na zło u innych. Niestety tak nie jest. Natura człowieka jest wprost jest inna. Ma skłonność do przesady w srogim osądzaniu, a nie w zbyt łaskawym patrzeniu na słabości braci. Niedawno jeden brat zwrócił mi uwagę na pewną lekcję, która pokazuje, że nadmierna łaskawość nie jest przez Pana Boga źle oceniana. W podobieństwie o dobrym Samarytaninie są takie słowa. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, werset 35. A nazajutrz Samarytanin dobył 2 denary i dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, ja w drodze powrotnej oddam ci. Samarytanin, który ulitował się nad pobitym człowiekiem, prosił i wymagał od gospodarza opieki nad poszkodowanym. I za to przewidział zapłatę. Możemy powiedzieć nagrodę. A jeżeli jednak gospodarz zrobi coś więcej niż tylko sprawiedliwe, to Samarytanin przy swojej drugiej obecności obiecał, że dopłaci. Nagrodzi za okazaną sprawiedliwość czy za miłosierdzie? Dołoży ze swoich zasobów za to, co się zrobi, więcej niż wymaga tego sprawiedliwość. Ta historia jest dla mnie wyraźną informacją, że Pan Bóg oczekuje od nas miłosierdzia w stosunku do innych i za takie postępowanie nagrodzi. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Czy wiele osób może spodziewać się miłosierdzia na podstawie tej obietnicy? Czy ja skorzystam z tej obietnicy? Jaka jest skłonność naszego serca? Czy mamy potrzebę srogiego sądzenia innych? Czy raczej staramy się w sposób miłosierny popatrzeć na niedoskonałości naszych bliźnich? Pożyteczne więc będzie dla nas, jeżeli zbadamy naszą skłonność do sądzenia innych. Zbadajmy, jeśli jest, jaki jest nasz pierwszy odruch, pierwsza reakcja, gdy wydaje nam się, że brat źle czyni. Skłaniamy się do tego, aby go usprawiedliwić, czy z miejsca go oskarżamy i potępiamy. Wiemy, że upadły i cielesny nasz umysł jest jaki? Samolubny. Zawsze jest skierowany przeciwko innym. Zawsze jest gotów przebaczyć sobie, ale potępić innych. Zapytajmy siebie, posłuchajmy swoich odpowiedzi. Kto w rodzinie powoduje zgrzyty? Praktycznie każdy. No, tylko nie ja. Kto w zborze prowokuje tarcia? Prawie każdemu to się może zdarzyć, za wyjątkiem mnie. Czy pamiętacie, kto odezwał się niegrzecznie w stosunku do innej osoby? Oczywiście, każdemu coś się wymknęło. Ja też podniosłem raz głos i użyłem nie najmilszych słów, ale ten brat mnie sprowokował. Moje głośne i stanowcze oburzenie było właściwe. Tak sobie tłumaczymy nasze niestosowne i niegrzeczne zachowanie. Przeczytajmy, co o takim myśleniu mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. 2 rozdział, werset 1 i 3. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś człowiecze, który sądzisz. Albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Czy nie masz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz z sądu Bożego? Nasze złe osądzanie innych może stać się nieświadomym przyzwyczajeniem, tak jak mycie zębów rano, czy jak mówienie dzień dobry, gdy spotkamy znajomego. Zaskoczyła mnie myśl, którą przeczytałem na ten temat, że zwyczaj osądzania może rozwijać się w miarę wykształcenia, nawet biblijnego. Autor tłumaczy dlaczego. Ponieważ umysł taki ma szersze spojrzenie, większą znajomość i potrafi w każdym zauważyć jakiś błąd, jakieś niedociągnięcie. Znajduje on przyjemność w wytykaniu słabości innych, a równocześnie ignoruje swoje. Czasami obłudnie potępia innych, aby ukryć swoje słabości lub w celu wywyższenia swojej osoby i zdobycia zaufania i autorytetu. Takie jest usposobienie starej, upadłej natury. Ale w taki sposób jeszcze nikt nie zyskał zaufania, nie zbudował sobie autorytetu. Nowy umysł, spłodzony z Ducha Pańskiego, ze Świętego Ducha Miłości, walczy ze złym umysłem samolubstwa, pragnącym osądzać, krytykować i kąsać. Walka ta wzmaga się, im więcej rośniemy w łasce i w znajomości. Nowy umysł czyni to pod kierownictwem Słowa Pańskiego, pod kierunkiem nowego prawa miłości, pod kierunkiem złotej reguły, która zapisana jest w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, w wersecie 12, a brzmi tak. A więc wszystko, co chcecie, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Prawo miłości każe nam przekrywać upadki innych. Apostoł Paweł mówi, że miłość wszystko okrywa, jakby płaszczem sympatii, ponieważ nikt nie jest doskonały i każdemu przytrafi się może coś głupiego. Miłość wszystkiego się spodziewa. Kwestionuje jak najdłużej podejrzenie zupełnego zepsucia bliźniego lub jego złośliwości. Miłość wszystko ścierpi. Nigdy nie wyznacza granicy, za której nie ma powrotu szczerze pokutującemu bratu. Mam świadomość, że mówienie prawdy o innych bez ograniczeń jest często pogwałceniem prawa miłości i złotej reguły. O ile bardziej niemiłosierne, naganne i nieprzyzwoite jest mówić o innych rzeczy, o których nie wiemy na pewno, że są prawdziwe. Czasami są tworami naszej wyobraźni, interpretacji i podejrzliwości. Czy często przekraczamy przykazanie nie mów o nikim nic złego? Źle jest, żeby z wyraźnego świadectwa dwóch lub trzech świadków potrafimy wierzyć w jakąś informację o bracie lub bliźnim i powtarzać ją. Często nasze sądzenie innych jest śmieszne i wygląda tak, jak powiedział Pan Jezus w kazaniu na górze. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, werset 3. A czemu widzisz dźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Nawet małe dziecko wie, że źdźbło jest jakie? Małe. A belka jest znacznie większa. Nie jeden z nas miał małe źdźbło, jakąś małą muszkę w oku. Czy jesteśmy wtedy świadomi, że coś padło nam do naszego oka? Jesteśmy świadomi czy nie? Jesteśmy. Od razu czujemy, że coś obcego mamy w oku. Czy czujemy się z tym komfortowo? Nie. Nawet najmniejszy okruszek lub malutka muszka powoduje, że czujemy się z tym źle. I wtedy bardzo pilnie potrzebujemy pomocy. Najlepiej osoby, której ufamy. Chcemy, aby wyjęła nam źdźbło, a nie wybiła oka. Takim źdźbłem mogą być niewielkie wady lub trudności, które przeszkadzają nam we właściwym podążaniu do wybranego celu. Może to być niestosowanie zaleceń i dobrych rad Słowa Bożego, takich jak opuszczanie zgromadzeń, gościnność, nierówne jarzmo czy złe towarzystwo. Często sami zauważymy nasze słabości. A jeżeli nie, to wystarczy delikatna uwaga, wyrażona przez osobę nas miłującą w duchu troski i sympatii, i już jesteśmy świadomi naszego błędu. Czy takie źdźbło jest niebezpieczne? Jest niebezpieczne. Jeżeli pozostawimy coś obcego w naszym literalnym oku, to może to doprowadzić do utraty wzroku, a nawet oka. Podobnie jak małe listki, o których mówi Salomon w pieśniach, 2 rozdział, werset 15. Połapcie nam lisy, małe listki, które psują winnice. Takie źdźbło, taki lisek może na wzór małej ilości kwasu zepsuć całe nasze życie i przeszkadzać osiągnięciu nagrody. Jeżeli porównamy źdźbło z belką, to zauważymy, że źdźbło jest szczególnym zagrożeniem dla tej osoby, która ją ma. Belka też jest niebezpieczna dla właściciela, ale dodatkowo może być utrapieniem dla innych. Wyobraźmy sobie przechodzące między nami tutaj dwie osoby. Jedna z źdźbłem idzie tak, a druga idzie z belką. W jaki sposób? Musi taką belkę nieść. Która z osoba zrobi więcej zamieszania i krzywdy? Oczywiście z belką. Nie ma możliwości przejść w zatłoczonym miejscu, nawet z małą, taką trzymetrową belką, aby nie skrzywdzić innych. Powiedzieliśmy, że tymi źdźbłami są często drobne rzeczy, które sami zauważamy w lustrze Słowa Bożego lub na które ktoś nam zwróci naszą uwagę. A co może być tą belką, którą trudno wyjąć i z powodu której nie można pomóc nawet w drobnej sprawie drugiemu bratu? Tą niebezpieczną rzeczą, tą belką, która robi wiele zła, może być brak miłości. To brak miłości do niedoskonałych współbraci powoduje, że ranimy drugiego, często świadomego swoich uchybień bliźniego. Brak miłości jest ciężką wadą dziecka Bożego, która ostatecznie zablokuje mu wejście do Kościoła. Pan Jezus może nam przykryć swoją szatą różne rzeczy, ale na pewno nie usprawiedliwi braku miłości. Musi się ona stać w nas doskonała. Takie jest prawo nowego stworzenia. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, od 1 do 3. Choćbym mówił, choćbym miał, choćbym rozdał, to co? Nic mi to nie pomoże. Rozmawiałem z jedną siostrą i na stwierdzenie, że każdy z nas jest inny, tak jak wczoraj brat mówił w wykładzie. Jeden bardzo interesuje się pogłębianiem zrozumienia nauk biblijnych, a inny zwraca uwagę na budowanie więzi w rodzinie i w zborze. Usłyszałem słowa, które utkwiły mi w pamięci. Powiedziała mniej więcej tak. Badanie Biblii i zrozumienie proroctw jest piękne i potrzebne, ale myślę, że bardziej ważna jest nasza postawa i nasze zachowanie w rodzinie, w zborze, gdzie obnaża się nasz charakter. Zamilkła i założyła ciemne okulary. Taka belka braku miłości może objawić się w najmniej oczekiwanej chwili. Posiadał ją Judasz. Kilka dni przed śmiercią w Betanii Maria, chcąc pokazać swoją wielką miłość do Jezusa, zrobiła miły gest. Namaściła go bardzo drogim olejkiem. Przyjemną woń poczuli wszyscy. Judasz nie miłował braci, ale potrafił oceniać innych. Powiedział: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? Cel był zaszczytny. Ale nie interesował się intencjami i potrzebami Marii. Nie ciekawiło go to, jak odebrał to Jezus. Nie próbował dostrzec potrzeb innych. Co na to Pan Jezus? Przeczytajmy Ewangelię Jana, 12 rozdział, werset 7. Wtedy rzekł Jezus, zostaw ją. Chowała to na dzień mojego pogrzebu. Staniemy się lepszymi ludźmi, jeżeli będziemy pamiętać słowa Pana Jezusa. Zostaw ją. Co się dzieje? Jakie są skutki, kiedy ktoś przychodzi według słów Jezusa z belką do nas i mówi, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka Twego. Przytoczę ilustrację, niewymyśloną, z życia. W zborze jedna osoba wypowiedziała myśli, które nie wszystkim się spodobały. Na przerwie podchodzi jeden brat i mówi, gdy słuchałem Twojej wypowiedzi, przypomniał mi się jeden werset, który mówi tak i tak. Zacytował go z pamięci. Jeżeli do tego wersetu dołożymy jeszcze inny urywek Biblii, to nie wiem, jak to pogodzić z Twoją wypowiedzią. Co na takie słowa osoba napominana? Odpowiada tak. Faktycznie nie wziąłem tych słów pod uwagę. Przepraszam. Będę musiał jeszcze raz przemyśleć moje zrozumienie. Rozstali się. Wydaje się, że sprawa została załatwiona. Ale w tym momencie przychodzi inny brat i mówi, jak mogłeś takie bzdury mówić? To się w głowie nie mieści. Gdzie to wyczytałeś? W mojej Biblii, którą czytam od 40 lat, nic takiego nie znalazłem. Osoba, która przed chwilą pokornie i ze zrozumieniem przyjęła uwagi, zaczyna się bronić i szukać argumentów potwierdzających jej sposób myślenia. Każdy z nas, gdy zostanie zaatakowany, broni się i szuka poparcia dla siebie. Atak nie jest orężem chrześcijan. Czasami zdarza się, że ktoś przyjdzie do nas z napomnieniem, bardzo zdenerwowany i nie może pohamować swojego wzburzenia. Nawet gdy użyje ostrych słów w stosunku do nas, to jeżeli przychodzi z miłością, czujemy to. I odwrotnie. Jeżeli przychodzi do nas ktoś bez miłości i chociaż mówi w sposób ogładzony, nie ukryje swojej belki. Czujemy to tak jak dziecko, które potrafi wyczuć miłość dziadków i usiąść u jednego na kolanach, a u innego nie, nawet będąc kuszone słodyczami. Posiadanie belki jest bardzo niebezpieczne dla właściciela. Jest niemiłe dla otoczenia i stoi również na przeszkodzie dla pracy dla Pana i społeczności. Apostoł Paweł wiedział o tym, znał ducha i naukę Jezusa. Dlatego, gdy pisał do braci o kwalifikacjach sług zborowych, to w liście do drugim do Tymoteusza, w drugim rozdziale, werset 24-25, pisze tak. A sługa pański nie powinien wydawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. Nasze napominanie, nasze sądzenie, nawet krnąbrnych, powinno być łagodne, uprzejme i w duchu miłości. Jeżeli chcemy, aby było skuteczne, to musi być pozbawione podtekstów, podejrzeń i oskarżeń. Powinno być jak perły, spokojne, prawdziwe, dostojne i w odpowiednim czasie, nie dla nas, ale dla napominanego. Nasze sądzenie i napominanie powinno pomagać, wskazywać, a nie ranić i burzyć. Będzie to dowodem, że nie mamy w swoim oku belki i dzięki temu możemy być użyci do wyciągania źdźbła z oku brata. Tak mówi Pan Jezus. Wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Myślę, że Pan Jezus, ucząc nas o wzajemnym sądzeniu, specjalnie dodał zdanie o perłach, aby uzmysłowić nam, że prawdziwe sądzenie ma wartość drogocennych pereł. Mówiąc zaś o rzucaniu ich między kąsające psy i świnie, przypomniał nam prawdę znaną już od dawna, a zapisaną przez Salomona w Przypowieściach w 9 rozdziale, werset 8. Nie strofuj na śmiewcy, aby cię nie miał w nienawiści. Strofuj mądrego, a będzie ci miłował. Jest bezsensowne i niebezpieczne napominanie osób nieskłonnych do przyjęcia tego. Nie dość, że nie przyjmą uwagi, to mogą nam wyrządzić krzywdę. Na koniec przypomnę słowa apostoła Pawła, które dotyczą tego tematu i skierowane są do nowych stworzeń, a więc do nas, tak wierzę. Przeczytajmy drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 16 i 17. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Nie podoba mi się brat, którego Pan powołał tak samo jak mnie. Co mi się w nim nie podoba? Jego ciało z wszystkimi wadami i złymi skłonnościami? Czy nowe stworzenie? Czy ja w ogóle widzę w nim nowe stworzenie? Czy widzę jego wysiłki, walkę z sobą, jego pracę, która może świadczyć o tym, że kocha Boga i że społeczność z braćmi jest dla niego ważna? Postarajmy się zobaczyć w naszych braciach nowe stworzenie. Gdyby nam się to udało, dużo łatwiej będzie nam zapomnieć o wyczynach ich upadłych ciał. Wyczerpałem czas, ale mam świadomość, że tylko dotknąłem tematu wzajemnego sądzenia. Nie odpowiedziałem na wszystkie pytania, które mnie i braterstwo nurtują. Wiem, że tym rozważaniem uwiłem bat na samego siebie. Często walczę w swoim sercu z problemem sądzenia innych. W tej walce pomaga mi Słowo Boże, rodzina i braterstwo. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, aby wyjmować to przysłowiowe źdźbło z oka. Ja jestem potrzebny Wam, a Wy jeszcze bardziej mi. W pojedynkę nie dojdziemy do upragnionego celu, którym jest Królestwo Niebieskie. Musimy pamiętać, że oduczanie się sądzenia innych jest procesem. W naszych grzesznych warunkach na pewno zajmie nam to ładnych parę lat. Nie zrażajmy się tym, że jeszcze nie ma w nas doskonałej miłości. Prośmy Boga, aby dał nam jeszcze czas na taką pracę i siłę w uporaniu się z własnym ciałem. Amen.